Więc dzisiaj będę mówił znowu kazanie o kolejnych cechach, jakie musi spełniać starszy zbor. Ktoś, kto chciałby zasiadać w Radzie Zboru. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na 1 Tymoteusza 3:2. Zaczęliśmy ten werset omawiać. Omówiłem w zasadzie jedną cechę, kto to jest nienaganny. I w tym drugim wersecie 3:2 czytamy: tak więc biskup nienaganny ma być, jednej kobiety mężem, trzeźwym, rozsądnym, uporządkowanym, gościnnym, zdolnym do nauczania. Chciałem dzisiaj ten cały werset omówić. Mam nadzieję, że nam się uda. Zacznę od tej cechy kolejnej, że jednej kobiety mężem ma być biskup, czyli starszy zboru. Ostatnio, całkiem niedawno, razem z Alkiem byliśmy na zjeździe naszych zborów Okręgu Mazowskiego w Pieczarkach, niedaleko Krysi Włoch. I rozmawialiśmy o bardzo trudnym temacie, o rozwodach wśród ludzi wierzących i powtórnych małżeństwach. I większość pastorów, która była obecna na zjeździe okręgowym naszego Okręgu Mazowskiego, rozumie ten werset w ten sposób, że jeśli biskup, starszy zboru czy pastor ma być mężem jednej żony, to znaczy, że ma mieć tylko jedną żonę. Że większość pastorów uważała, że starszy czy pastor nie może ożenić się z rozwódką albo z kobietą porzuconą. Ale pytanie, czy na pewno Paweł to miał na myśli? Bo to, że pastorzy tak uważają, nawet naszego okręgu, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy tak jest na pewno. Bo stwierdzenie jednej kobiety, jeśli weźmiemy to dosłownie, tak jak jest napisane, to jeśli pastorowi umrze żona i ożeni się drugi raz, to już nie jest pierwsza jego kobieta, tylko to będzie druga jego kobieta. Czyli zobaczcie, jeśli stwierdzenie jest jednej kobiety mężem, to jeśli pastorowi umrze żona, to powinien pozostać wdowca. No bo wtedy już będzie drugiej kobiety mężem, a nie jednej. Więc nie myślę, że Pawłowi chodziło o to, że starszy kościoła czy pastor nie może pobrać się z kobietą opuszczoną, porzuconą czy z jakichś powodów rozwiedzioną, bo każdy przypadek jest indywidualny. Nie myślę, że o to mu chodziło. Raczej wierzę w to jako pastor, że ten werset sugeruje, że w tamtych czasach było, pamiętajmy, nadal wielożeństwo, więc w Afryce Północnej też tak jest, że kiedy misjonarze amerykańscy zwiastowali Ewangelię, czy w Egipcie, czy w innych krajach arabskich, i nawracała się głowa domu, czyli mężczyzna, i miał kilka żon, to on wtedy, czytając Biblię, mówi: to co ja mam zrobić? I niestety misjonarze amerykańscy powiedzieli: wybierz sobie tą, którą najbardziej kochasz, a resztę odpraw. I tak robił. Odprawiał resztę żon, a one szły całe zapłakane. Wszyscy ludzie się pytali, co się stało, a one opowiadały, że chrześcijaństwo pozbawiło ich domu, rodziny, męża i wszystkiego. Tak było. I kiedy Paweł pisał, to było jeszcze wcześniej, 2000 lat temu, i myślę, że ten werset mówi o tym, że zdarzało się tak, że nawracał się mężczyzna, który miał kilka żon. Ale Paweł mówi, nigdy nie powiedział, że ma kogoś odprawić. Powiedział tylko, że taka osoba nie może być starszym kościoła czy pastorem. Ale też myślę, że Pawłowi chodziło przede wszystkim o to, że jeśli ktoś chce być starszym kościoła, przywódcą, no to musi tak naprawdę mieć w sercu jedną kobietę. Czyli chodziło mu o niemoralność. Że jeśli ktoś chce być przywódcą, jest wierzący, to ma żyć z jedną kobietą. Żyć, dosłownie żyć i w sercu żyć. I żeby lepiej wam to pokazać, że wierzę w to, że to akurat miał Paweł na myśli, pisząc te cechy, to kiedy otworzymy inny list apostoła Pawła, drugi list do Koryntian, werset, rozdział 12, jeśli otworzymy sobie, 12 i werset 21, Paweł pisze tak: obym mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżby musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, z rozpusty, rozwiązłości, której się dopuścili. Paweł pisze tutaj do wierzącego zboru w Koryncie, który sam założył, i mówi, że Niestety, kiedy przybędę do was, będę musiał niektórych zdyscyplinować i rozliczyć. I wymienia za jakie cechy, za jakie grzechy. Że niektórzy spośród was, jako wierzący członkowie Kościoła, dopuszczają się nieczystości, rozpusty i rozwiązłości. Jeśli ktoś zada sobie trud, żeby przeczytać oba dwa listy do Koryntian, to zauważy, że w Koryncie, w ogóle miasto Korynt słynęło z burdeli, z miejsc nieczystych, nierządu i zdarzało się, że ludzie wierzący z tego zboru chodzili i korzystali z tych ośrodków. I Paweł mówi, że kiedy przybędę, rozliczę was za to. Kiedy mówi mąż jednej żony, to ma na myśli, że przywódca ma być wzorem i ma naprawdę żyć z jedną kobietą. Drugi list, w którym podobnie pisze, to jest list do Hebrajczyków. Jeśli otworzymy sobie Hebrajczyków, to jest podobne stwierdzenie. Takich miejsc jest więcej. Dlatego, kiedy czytam mąż jednej kobiety, nie wierzę w to, że pastorowi czy starszemu, kiedy umrze żona, nie może się po raz drugi ożenić, albo nie może się ożenić z kobietą, która została porzucona, która jest sama. List do Hebrajczyków 13:4 Paweł pisze tak. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I to się tyczy również pastorów i starszych zborów. Niestety mamy w Polsce coraz więcej rozwodów wśród pastorów baptystycznych też. Nie tylko baptystycznych, ale zielonoświątkowych też. Coraz więcej małżeństw pastorskich się rozpada w Polsce. Kilku dobrych moich przyjaciół, pastorów baptystycznych, są po rozwodzie. Dlatego Paweł pisze tutaj ten czwarty werset dosłownie w języku greckim. Brzmi: niech szanowanym będzie małżeństwo wśród wszystkich i łoże nieskalane, nierządnych bowiem i cudzołożników osądzi Bóg. Także nie będę się nad tą cechą rozwodził, ale po prostu nie może w przywództwie być ktoś, kto ma problemy z cudzołóstwem, z nierządem czy z rzeczami związanymi z nieczystością. Starszym kościoła może zostać mężczyzna, któremu wystarcza życie z jedną kobietą i nie jest związany z inną kobietą poprzez nieczystość czy poprzez rozpustę. Kolejna cecha, która tutaj w 1 Tymoteusza 3:2 jest wymieniona odnośnie biskupa starszego zboru, którego będziemy wybierać. Mieliśmy ostatnie spotkanie Rady Zboru, ustaliliśmy, że zrobimy jedno spotkanie. Mieliśmy mieć dwa spotkania, w styczniu sprawozdawcze, a pierwszą niedzielę lutego wyborcze. Podjęliśmy decyzję, że połączymy te dwa spotkania i będziemy mieli i sprawozdawcze z całego roku, i wyborcze w pierwszą niedzielę lutego. Nabożeństwo będzie krótsze i będziemy mieli spotkanie. Kolejna cecha, o której czytamy, to jest: biskup ma być trzeźwy. Czyli ma wejść o własnych siłach na to nabożeństwo. W języku greckim jest takie słowo nefalios, niepijący wina trzeźwy. Ale nie sądzę, żeby Pawłowi tu chodziło o niepicie wina. Dlaczego? Bo popatrzę sobie na trzeci werset. Trzeci werset mówi, cały jest prawie poświęcony, że ma nie być opojem i nie upijać się. Nie sądzę, że apostoł Paweł dwa razy by pisał o tym samym. Wiedział, że pisze list i nie pisałby ciągle o tym samym. Słowo to greckie znaczy niepijący wina, ale też znaczy trzeźwy. Jeśli w trzecim wersecie pisze o piciu wina, to myślę, że tutaj ma coś innego na myśli. Myślę, że Pawłowi chodzi o trzeźwość myślenia, o umysł. Że biskup, jeśli ktoś chce być starszym kościoła, biskupem, to ma trzeźwo myśleć. Że biskup to osoba, która trzeźwo myśli i umie ocenić daną sytuację życiową. Czyli kiedy mamy spotkanie Rady Zboru, to ta osoba musi umieć ocenić jasną sytuację naszego zboru albo życie danej osoby, którą omawiamy, której chcemy pomóc. Że nie jest to osoba, która podejmuje decyzje pod presją innych. Kiedy jest spotkanie Rady Zboru, to ta osoba patrzy, jak inni mówią, czy większość jest za tym, czy nie, to ja z tą większością. Taka osoba nie może być starszym kościoła. Nie, że jest to osoba, która nie ma swojego zdania i jest jak chorągiewka, że można na nią wpływać. Raz wierzy w to, raz w to. Biskup to jest osoba, która musi trzeźwo myśleć, mieć własne zdanie. To jest osoba, która mocno stąpa po ziemi, trzeźwo myśli, ma swoje zdania i potrafi wyrazić to swoje zdanie. To jest, nie może być tak, jak pamiętam, jak studiowałem filozofię na katolickim uniwersytecie i pani doktor mnie zapytała, z logiki akurat, to była nasza opiekunka naszego roku, mówi, pani Zima, o, i zadała mi konkretne pytanie z logiki. Ja wstałem i mówię do niej tak, pani doktor, ja wiem, o co chodzi, ale nie wiem, jak to powiedzieć. Ona zaczęła się śmiać, mówi, pani Zima, pan nic nie wie. Dlatego pan nie wie, jak to wyrazić. I dokładnie o to tutaj chodzi. W radzie nie może być osoba, która mówi, no wiem, ale nie wiem, jak to wyrazić i nie mam słów. To jest osoba, która musi trzeźwo myśleć i wiedzieć, co chce powiedzieć. To nie może być osoba, którą pastor może manipulować. Jest masa takich zborów w Polsce, gdzie pastor tak sobie dobiera radę zboru, żeby wszyscy się go słuchali. I kiedy on coś powie, to wszyscy tak robią. Nawet jak źle mówi, mówi głupoty, to oni kiwają głowami. Wiecie, że w Bułgarii jak ktoś kiwa tak, to znaczy, że się nie zgadza? I w takich zborach tak jest, że taki starszy kiwa głową, że się zgadza, ale w sercu się nie zgadza. Powinien się wyprowadzić do Bułgarii. W radzie zboru nie może być przytakiwacz. Czyli kiedy Paweł wymienia cechę trzeźwo myślący, to jest osoba, która wie, co chce powiedzieć, ma odwagę to powiedzieć, myśli i ocenia sytuację bardzo trzeźwo. Oto, ta cecha, ten grecki wyraz o tym mówi. Kolejna cecha, która tu jest wymieniona w Tymoteusza 3:2, jest: biskup ma być rozsądny. Bardzo też podobna cecha do tej, którą przed chwilą omawiałem. Paweł mówi, ma być trzeźwy w myśleniu i rozsądny w myśleniu. Grecki wyraz, którego tu Paweł użył, oznacza mający zdrowy rozum. Mający zdrowy rozum, że biskup ma mieć zdrowy rozum. Ma być rozsądny, roztropny, wstrzemięźliwy i opanowany. To grecki wyraz tyle ma znaczeń na polski. Ale główne znaczenie, mający zdrowy rozum. I teraz uwaga, to co powiem, mogę podpaść niektórym, ale mam zamiar nauczyć tego, co czytam w Biblii, a nie czy się to komuś spodoba. Starszy Kościoła nie może leczyć się psychiatrycznie. Starszy Kościoła albo pastor nie może się leczyć psychiatrycznie. Czyli brać leki uspokajające, psychotropy, bo grecki wyraz stwierdza wyraźnie, że mający zdrowy rozum i umiejący panować nad sobą. To nie może być osoba, która się leczy psychiatrycznie. Osoba, która jest pod wpływem leków, czyli chemii, nie może podejmować decyzji w związku z życiem innych ludzi. A Kościół to są ludzie, to nie jest budynek. Kościół to jesteśmy my. Więc osoba, która się leczy psychiatrycznie, nie może pełnić funkcji przywódcy. Bo tu chodzi o życie wielu ludzi. Bardzo często, kiedy mamy posiedzenie Rady Zboru, rozmawiamy o konkretnych osobach, o konkretnych problemach do rozwiązania w życiu tej osoby. I nie może w Radzie Zboru zasiadać osoba, która sama nie może rozwiązać swoich problemów życiowych, ale zajmuje się problemami innymi. Znaczy, dla nas Polaków to jest do wykonania. My Polacy bardzo często lubimy zajmować się problemami innych osób, kiedy mamy identyczny u siebie. Bo łatwiej jest doradzać komuś, niż zająć się sobą. Ale Paweł mówi, że biskup to ma być osoba, która ma zdrowy rozum. Jeśli ktoś ma problemy z rozumem, leczy się psychiatrycznie, bierze leki, nie może zasiadać w przywództwie. O tym jest ta cecha. Jest tu też powiedziane, że jedno z znaczeń tego wyrazu znaczy opanowany. Panuje nad swoimi emocjami. Znam kilka takich osób z Polski, które uchodzą w zborze za ostoję spokoju. Tak? Macie taką osobę przed oczami? Że są takie osoby w kościele, że myślisz o nim, jaki to spokojny i cichy brat. Dopóki nie dojdzie do konfliktu. Jak dojdzie do konfliktu, to ten brat, który się nie odzywał przez cały rok i był spokojny, nagle zamienia się w wulkan, jakby wulkan eksplodował. To nie jest spokój ducha w sercu, to jest wyuczona cecha. Świadkowie Jehowy właśnie mają takie wyuczone cechy. Że ktoś potrafi się nauczyć spokojnie, ale kiedy naciśniesz mu na stopę, to on eksploduje jak wulkan. To znaczy, że nie ma tego owocu Ducha Świętego, opanowania, łagodności, tylko nauczył się zachowań. Starszym zboru, przywódcą w Kościele musi być osoba, która panuje nad swoimi emocjami. Ta cecha też o tym mówi. Ma mieć zdrowy rozum i panuje nad cechami. Nawet jeśli na posiedzenie Rady Zboru przyjdzie członek zboru, który będzie obrażał Radę, atakował, to przywódcy muszą mieć klasę i muszą spokojnie odpowiadać. Nie mogą się dać sprowokować. To muszą być osoby, na Radzie Zboru nie może dochodzić do rękoczynów. Na pierwszych synodach Kościoła powszechnego w III i IV wieku, kiedy uchwalali różne dogmaty Kościoła katolickiego, tam się działo naprawdę. Kiedy zjeżdżali się biskupowie, to bardzo często w ruch wchodziły ławki, świeczniki i inne przedmioty, które znaleźli pod ręką. Ale nie wyobrażam sobie takiego posiedzenia Rady Zboru. To musi być osoba, która jest opanowana. To nie może być osoba, która, jak ktoś przyjdzie i go obraża na posiedzeniu Rady, mówi: bracie, zastanów się, co mówisz, bo zaraz ci przywalę. Takie słowa nie mogą wyjść z ust przywódcy. Kolejna cecha, którą biskup musi mieć, to jest uporządkowany. Uporządkowany. I greckie słowo jest bardzo ciekawe. Kosmios. Pochodzi od kosmosu. Bo kiedy wyjdziecie w nocy i kiedy nie ma chmur, patrzycie w niebo i mówicie do Boga tak: ale chaos. Nic nie jest tak poukładane dokładnie. Tylko tak dziwacznie. Tak? Tak mówicie? Nie, bo wiecie dobrze, że z geografii, z przyrody, wszystkiego, co się uczyliście, że wszystkie nauki mówią, że to jest niesamowicie zaplanowane i uporządkowane. Że to jest... Ludzie, którzy się znają na kosmosie, jakoś trudno im uwierzyć w teorię Darwina, że to powstało z wielkiego wybuchu. Bo jeszcze nikomu nie udało się do bunkru włożyć rozłożony zegarek, rzucić granat i wejść i wziąć złożony zegar. To jest nieprawdopodobne. Jak z wielkiego wybuchu może powstać tak uporządkowane wszystko? I słowo greckie kosmos znaczy uporządkowane. Dlatego my Polacy mamy, kiedy przyszli Słowianie z Azji, to mieliśmy bardzo ubogi język, taki jeść, pić. I dużo wyrazów sobie wzięliśmy z hebrajskiego, albo z greckiego, albo z łaciny, bo trochę język mieliśmy ubogi. I to słowo kosmos to nie jest polskie słowo, to jest greckie słowo. Znaczy uporządkowany, ale też znaczy skromny, porządny i stateczny. Słowo kosmos znaczy uporządkowany, skromny, porządny i stateczny. I Paweł tego słówka greckiego użył w Nowym Testamencie tylko dwa razy. W ogóle w całym Nowym Testamencie to słowo kosmios jest użyte tylko dwa razy i tylko dwa razy w tym liście. Pierwszy Tymoteusz. Więc przeczytam to drugie miejsce. Jest bardzo ciekawe. Spodoba się bardzo szczególnie siostrom. Pierwszy Tymoteusz 2:9. Jest drugi raz użyte to słowo i w całym Nowym Testamencie tylko dwa razy to słowo występuje. Tak samo kobiety przez powściągliwość uporządkowaną, z godnością, rozsądkiem przystrajać siebie samych, nie przez fryzowania i złoto lub perły lub odzież wielce wyszukaną, ale co przystoi kobietom zalecającym się bogobojnością poprzez dzieła dobre. Tak dosłownie w greckim brzmi ten werset. Więc jeśli Paweł pisze, że biskup ma być uporządkowany, i tylko dwa razy używa tego słówka greckiego, więc warto by było się zastanowić nad tym drugim fragmentem, co ma Paweł na myśli odnośnie sióstr. Bo jeśli będziemy wiedzieli, co jest w drugim fragmencie, no to będziemy wiedzieli, o co mu chodzi odnośnie facetów, którzy mają być przywódcami w Kościele. I w tym drugim fragmencie Paweł mówi, że kobieta wierząca ma być powściągliwa i uporządkowana. Uporządkowana z godnością, że ma być pewna harmonia w niej. I tłumaczy, o jaką chodzi harmonię, uporządkowanie. I to mówi, że to uporządkowanie ma być połączone z rozsądkiem. Że kobieta wierząca powinna się z rozsądkiem przystrajać, czyli ubierać, chodzi o wygląd kobiety w Kościele. I zaczyna wchodzić w szczegóły, o co mu chodzi. Że uporządkowanie jest związane z włosami, z fryzowaniem. Więc na pewno nie chodzi o to, żeby przyjść na nabożeństwo z taką fryzurą, jakby siostra jadła kanapkę z prądem. Ale to słowo greckie, które tutaj użył, fryzowanie, chodzi mu o wyszukanie szczególnych fryzur. Że idzie siostra i wydaje nie wiem ile, ale czasami niektóre wizyty kosztują parę setek. Paweł to pisze i apostoł Piotr o tym pisze, że chrześcijanka nie powinna być znana z tego, że wydaje masę pieniędzy na fryzjerów. Ale w ogóle chrześcijanka powinna chodzić do fryzjera. Bo to są dwa rowy. Wiecie, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby zasuwać środkiem drogi, którą jest Chrystus. Ale najczęściej chrześcijanie siedzą albo w jednym rowie drogi, którą jest Chrystus, albo w drugim rowie. Jeden rów to jest właśnie, mówię, że siostra wygląda, jakby zjadła kanapkę z prądem, to jest, bo nie chodzi w ogóle do fryzjera i uważa, że to jest od diabła, a druga chodzi tylko do fryzjera i wydaje masę pieniędzy. To są dwie skrajności. I zobaczcie, Paweł mówi, że kobieta wierząca ma się zastanowić nad swoją fryzurą. Druga rzecz, że ma się zastanowić, jaką ilością złota się obwieszcza. Nie ma wersetu w Biblii, który zabrania całkowicie używania złota, chociaż są wierzący w Polsce, którzy nawet obrączki nie noszą, bo obrączka jest od diabła. Moi koledzy pastorzy, którzy pojechali na wschód za Bóg, to w zborach, których usługiwali, musieli zdejmować obrączkę. Ale mówili, ale słuchaj, to oznacza, że ja mam żonę. Tak to będą kobiety w tym zborze się do mnie kleić. On mówi, zdaj mi obrączkę. Nie ma w Biblii zakazu posiadania złota. Ale chodzi o ilość, że niektóre siostry po prostu, z tego też może boleć kręgosłup. Jak za dużo siostra nałoży na siebie złota, to kręgi szyjne mogą boleć. Oczywiście żartuję teraz, ale chodzi o to, że kobietę wierzącą nie powinna szczególnie obwieszać się złotem. Zobaczcie, i jeszcze szczegół, perłami. Jeszcze droższe niż złoto. I wielce wyszukana odzież. Ja wiem, że to jest taki temat, powiem, nudny, dziwny, ale słuchajcie, mamy bardzo wielu wierzących ludzi w Polsce, którzy siedzą w jednym rowie, po drodze, którą jest Jezus, i nic nie wolno. I mamy drugi rów, gdzie wszystko wolno. Kiedy czytam ten werset, to każda siostra, kiedy go czyta, powinna się zastanowić, Boże, gdzie jest granica? Gdzie jest granica, że mogę sobie coś kupić ze złota, z pereł i z wyszukanych strojów? A gdzie się zaczyna ta granica? Pokaż mi, gdzie jest rozsądek? O tym ja mówię. Więc kiedy czytamy o stroju i o wyglądzie, i teraz wrócimy do starszego zboru, co to ma wspólnego ze starszym zborem? Więc jeśli Paweł używa tylko dwa razy tego wyrazu greckiego, i w jednym z fragmentów pisze o wyglądzie, o ubiorze, to ja uważam, że w pierwszym fragmencie też mu o to samo chodzi, skoro pisze ten sam list. Więc kiedy Paweł pisze o jednej z cech biskupa starszego zboru, to wygląd starszego zboru, strój, włosy, ubiór powinien być uporządkowany, skromny, porządny i stateczny. Że starszy kościoła powinien jakoś wyglądać. O to mu chodzi. Starszy kościoła prowadzący nabożeństwo nie może wystąpić w krótkich spodenkach. Albo w koszulce na ramionczce i tu taki zarost się wylewający. Wychodzi i zaczyna tak nabożeństwo. Na ramionczkach zarost i mówi, kochani, zachęcam was, abyście wyłączyli komóreczki. Szczególnie siostry. Wyobrażacie sobie kogoś takiego w krótkich spodenkach, koszulka na ramionczkach, a kiedy wyjdzie z zakazalnicy, to okazuje się, że na koszulce jest liść marihuany. Widziałem takich wierzących, którzy przychodzą na nabożeństwa w bardzo ciekawych koszulkach, albo koszulka z trupią czachą. I to jest starszy zbór. Słuchajcie, myślę, że nie o to Pawłowi chodziło. Jeśli chodzi o ubiór i wygląd, powinniśmy się dostosować do uwarunkowań kulturowych, jakie mamy w Polsce. Nie mieszkamy w Afryce. Tam w Afryce faceci chodzą w sukienkach, a na Hawajach pastorzy chodzą w krótkich spodenkach i właśnie w koszulkach na ramionczkach i tak wszyscy wyglądają na nabożeństwie. Ale nie jesteśmy ani na Hawajach, ani w Afryce. Jesteśmy w Polsce. Więc przywódca, który jest na czele Kościoła, musi dostosować strój do uwarunkowań kulturowych w Polsce. Że jeśli ktoś przyjdzie z ulicy, to nie siądzie w ławce i pomyśli, czy to jest na pewno Kościół, a ten facet z przodu z trupią czachą na koszulce w krótkich spodenkach to kto? A to nasz pastor. O Boże, to chyba Kościół satanistyczny. Rozumiemy? Kiedy Paweł mówi o stroju i o wyglądzie, to mamy nie odbiegać od tego, co oczekuje nasze społeczeństwo. Aby nie stawiać problemów w nawróceniu się, żeby osoba przyszła i widziała, że jest w Kościele. Nie będę się nad tym rozwodził. Kolejna cecha, która jest bardzo ważna, biskup powinien być gościnny. Biskup powinien być gościnny. Greckie philoxenos. Philo to znaczy kochający, ksenos obcych, lubiący obcych. Dosłownie tłumaczy się lubiący obcych, życzliwy dla gości, gościnny. Takie trzy znaczenia ma. Że ludzi lubi obcych, że nie jest osobą, która kiedy patrzy przez to, mówi, nie znam Pana, nie lubię Pana, nie przyjmę Pana. Tylko lubi obcych i jest gościnny. Podam dwa inne fragmenty, które mówią o tym. 1 Piotra 4,9 mówi, okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania i narzekania. Dziwne, no nie? Że w tamtych czasach już Piotr i Paweł musieli pisać do Kościoła o gościnności. To znaczy, że Kościół miał problemy z gościnnością. Ostatnio z Hanią rozmawialiśmy o tym, już nie będę mówił szczegółów, ale coraz bardziej ludzi wierzący wchodzą w takie czasy, że musisz koniecznie z wielkim wyprzedzeniem się z kimś umówić, zadzwonić. Ludzie siedzą w domach, zamykają domy hermetycznie i chcą mieć spokój. To nie jest gościnność. Kościoły chrześcijańskie powoli zamieniają się w ludzi, którzy nie lubią otwierać swoich domów na innych ludzi. W kościołach zachodnich bardzo często jest tak, że większość grup domowych odbywa się w kościele, bo ludzie nie lubią otwierać swoich domów. To nie jest gościnność. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. To jest taka bardzo polska cecha. Że bardzo często Polacy zapraszają kogoś, a później jak goście już pójdą, mu to mąż do żony, widziałeś, ile on żarł. Boże, dzięki Ci, że już poszli. Te ich żarty i to wszystko. To jest często wada Polaków, że są gościnni, ale to, co później, jakby goście usłyszeli, co oni mówią. Drugi werset, list do Rzymian, 12-13 mówi, wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. Mamy pielęgnować gościnność. Mamy się wzajemnie zapraszać. Żebyście wiedzieli, ile ja głupot w swoim życiu usłyszałem o innych pastorach, a ile ci pastorzy usłyszeli głupot o mnie. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo nigdy z tymi pastorami nie zjadłem obiadu, nigdy się nie spotkałem. Ale kiedy nasłuchałem się wiele głupot o jakimś pastorze, a później z nim piłem kawę i rozmawiałem, w sercu sobie myślałem, fajny gość, taki normalny. Dokładnie tak samo może być w kościele, w tym, tu, w Giżycku. Jeśli kogoś nie zaprosisz na obiad, albo nie pójdziesz kogoś na obiad, to po prostu są mury między wami. Nie znasz tej osoby. Bardzo łatwo ci jest później posłuchać głupot na temat tej osoby i nawet w to uwierzysz. Ale Kościół to jest rodzina. Mamy siebie wzajemnie zapraszać. I biskup, starszy zboru, powinien mieć dom otwarty na gości, przede wszystkim na wierzących z Kościoła, ale też powinien mieć otwarty dom na obcych, którzy chcą słuchać o Jezusie. Osoba, która boi się w domu, w swoim domu, o swoje przedmioty, o piękną sofę, którą kupiła, o piękny stół, o szafkę, boi się o wszystkie meble i przedmioty i dlatego nie lubi ludzi gościć, taka osoba się nie nadaje na starszego zboru. Starszy zboru, który uwielbia ciszę, spokój i nigdy nikogo nie zaprasza do siebie, nie może być starszym kościoła i przywódcą. Ludzie wierzący z Kościoła muszą mieć nieograniczony dostęp do swoich przywódców, czyli starszych, bo inaczej to nie są już przywódcy, którzy przewodzą ludziom, prowadzą ich. Słowo biskup z języka greckiego znaczy doglądający owiec. Jak można doglądać owiec, być pasterzem owiec? Prowadzisz stado z takim długim kijem, jak owca chce do ciebie podejść, to ty... Odsuń się, ty śmierdziel jeden. A się ubabrała w tej, tą sierść. Odejdź. Wiemy dobrze, że pasterz bardzo często brał owce i zakładał sobie tu na szyję, kiedy miała złamaną nogę albo poranioną. Wieczorem, kiedy daleko było od miasta, wprowadzał owce w takie miejsce, które było usypane z kamieni. Tylko jeden otwór był bardzo wysoko, żeby wilk i niedźwiedź, lew nie przeskoczył. Kładł się i wiecie co robił? Każdą owcę obmacywał. Bo jeśli obmacywał tak szybko i któraś beknęła, to sprawdzał, że tam nie ma kolca zranienia. Jak można być pasterzem, trzymając ludzi na dystans, nie otwierając własnego domu? Bo kochasz spokój, ciszę i boisz się o swoje przedmioty. Bo masz plan. Starszym Kościoła nie może być osoba, która w ogóle nie gości ludzi. Pastorem nie może być człowiek, który w ogóle ma zamknięty dom i ma swoją prywatność i przyjmuje tylko w poniedziałki od 13 do 16. To nie ma nic wspólnego z byciem przywódcą. Przywódca, który nie ma otwartego domu, nie jest przywódcą. Kolejna cecha, która nam trochę dłużej zajmie, ale chciałbym skończyć ten werset. Kolejna cecha biskupa to zdolny do nauczania. I tu się pojawia problem. Chciałbym, żebyśmy się dobrze temu przyjrzeli. Biskup to osoba zdolna do nauczania. Biblia Tysiąclecia, którą tutaj cytuję, tłumaczy to tak, sposobny do nauczania, czyli gotowy do uczenia innych. Nowe Przymierze Piotra Zaremby tłumaczy bardzo podobnie, zdolny do nauczania. Brytyjka, czyli Biblia, którą macie teraz przed oczami, protestancka Biblia, dobry nauczyciel, czyli dobry kaznodzieja, dobrze głoszący kazania. Ale stare tłumaczenie protestanckie, gdańska Biblia, ma trochę inaczej to tłumaczenie. Ku nauczaniu sposobny. I odniosę się za chwilę do tego tłumaczenia. Ale wszystkie inne tłumaczenia, księdza Wójka, Romaniuka i wszystkie, które miałem na półce, kiedy sprawdziłem, wszystkie nauczają identycznie. Że jeśli ktoś chce być biskupem, musi głosić dobre kazania. Czyli dobrze nauczać. I pojawia się problem. Bo apostoł Paweł w tym samym liście, w innym miejscu, przeczy sobie. Jeśli przyjmiemy takie zrozumienie tej cechy biskupa, że to ma być człowiek, który dobrze naucza, głosi dobre kazania, to Paweł w tym samym liście, w innym miejscu, przeczy temu. To znaczy, że Biblia sobie przeczy i nie jest to słowo Pana Boga, tylko Paweł zapomniał, co napisał wcześniej. Otwórzcie sobie 1 Tymoteusz 5,17. Bardzo ciekawy fragment. 1 Tymoteusz 5,17. Dosłownie w greckim ten werset brzmi tak. Też jest mowa o starszych zborach, o biskupach. Pięknie, którzy stanęli na czele starsi. Piękną rzeczą jest, kiedy na czele zboru stanęli starsi. Tacy podwójnego szacunku niech zostaną uznani. Jeśli ktoś chce być biskupem, starszym zboru, stanąć jako przywódca w kościele w Giżycku, taką osobę podwójnie powinniśmy szanować. Powinni zostać uznani za godnych najbardziej ci, którzy trudzą się w głoszeniu słowa i w nauce. I końcówka tego wersetu, dobrze popatrzcie. Szczególnie jako Kościół w Giżycku powinniśmy czcić tych starszych przywódców, którzy głoszą słowo i nauczają. A to znaczy, że mogą być też starsi, którzy nie nauczają. Więc kiedy Paweł w 1 Tymoteusza 3,2 pisze, że biskup niechaj będzie ten, który dobrze naucza, a później przeczy temu, to znaczy, że nie o tym Paweł tam naucza. Niestety większość tłumaczeń Biblii źle oddaje tą cechę biskupa. Pawłowi nie chodzi o cechę, że biskup ma głosić dobrze kazania. Bo 5,17 mówi, że szczególnie powinniśmy tych starszych zboru czcić, którzy właśnie nauczają i głoszą kazania. To znaczy, że mogą być tacy starsi Kościoła, którzy nie nauczają, tak? Łapiemy tą logikę? W Kościele należy otoczyć szczególnym szacunkiem tych starszych Kościoła, którzy trudzą się w głoszeniu słowa, w kazaniach i nauczaniu Kościoła, czyli w głębszym nauczaniu. Czyli też mogą być tacy starsi Kościoła, którzy nie głoszą kazań. Na przykład może być starszy Kościoła odpowiedzialny za pisma urzędowe, jest sekretarzem i zasiada w Radzie Zboru. Mamy taką osobę, to Jerzy. Starszy odpowiedzialny za ewangelizację. Czyli to jest osoba, która organizuje różne spotkania ewangelizacyjne w mieście. Albo starszy odpowiedzialny za budynek. Mamy w Radzie Zboru kogoś, kto odpowiada za cały budynek. I pastor, i nikt więcej nie musi się o to martwić. On o wszystko dba. Nie mamy w tej chwili takiego starszego. Albo starszy odpowiedzialny za administrację. Wszystkie rachunki, wszystkie sprawy urzędowe. Takie osoby mogą być w Radzie Starszych i żaden z nich może nie nauczać. Czyli stawać za kazalnicą i głosić. W obecnej Radzie mamy Alka, Hanię, Jerzego i oni nie głoszą kazań. Jerzy wygłosił jedną podczas mojego pobytu tu. A zobaczcie, mamy czwórkę starszych i trójka z nich nie głosi i nie naucza. Każdy z nich jest odpowiedzialny za inne rzeczy. Ja jako pastor nauczam i głoszę kazania. I to jest zgodne z Biblią. Tak nauczę Paweł, że tak może być. Także, żeby zostać starszym Kościoła, czyli przywódcą, wcale nie trzeba głosić kazań. I nie o to Pawłowi chodzi. Paweł mówi, że ci, którzy się trudzą przy nauczaniu, no właśnie, słowo trudzić w języku greckim znaczy, tu można tłumaczyć trudzić albo być zmęczonym, czuć się znużonym, pracować ciężko, trudzić się, mozolić i walczyć, usiłować walczyć. Czy zastanawialiście się, dlaczego głoszenie kazań albo nauczanie jest takie trudne? Albo teraz, kiedy wam pokazałem, że w tym fragmencie jest słowo trudzić, dosłownie męczyć, czuć znużonym, mozolić, pracować ciężko. Dlaczego nauczanie i głoszenie kazań jest takie trudne? Bo to wcale nie chodzi o to, żeby tutaj wyjść i sobie coś pogadać. W liście Jakuba jest powiedziane, niech niewielu spośród was naucza z kazalnicy, bo ja im szczególnie przetrzepię skórę. Wiecie, że co mnie czeka? Czeka mnie to, że kiedy stanę przed Jezusem razem z wami, to większość z was zrobi coś takiego. O, dzięki Bogu, że nic nie wygłosiłem żadnego kazania. Ale ma przerąbane. Tak będzie. Jezus mnie rozliczy z każdego nauczania w tym kościele i z każdego kazania. Jeśli Chrystus w tej chwili patrzy na moje nauczanie i widzi, że niektóre kazania pisze pod siostrę Hanię, bo jej nie lubię, pod brata Jerzego, bo go nie lubię, albo pod kogoś innego, to wiecie, co mnie czeka? On widzi moją intencję serca i on mnie za to rozliczy. Skazalnice to nie jest miejsce, żeby pisać kazanie pod kogoś. A wiecie, zdarzyło mi się tak w historii jako pastor, że w zborze, w którym wcześniej byłem pastorem, wygłosiłem kazanie i podchodzi do mnie brat i mówi: całe to kazanie to przeciwko mnie. To przeciwko mnie napisałeś to kazanie. A ja mówię: bracie, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. No jak to nie? No przecież ja mam takie problemy. A ja mówię: ale skąd ja mogę wiedzieć, że ty masz takie problemy? Rozumiecie, o czym mówię? Że słyszysz kazanie, siedzisz w ławce i mówisz: skąd on o mnie wie? Dlaczego on mnie tak nie lubi? A może on nic o tobie nie wie? I może wcale ciebie nie lubi? Tylko właśnie Duch Święty używa słowa, które jest głoszone z kazalnicy, żeby obnażyć twoje serce. Znaczy, nie jest łatwo głosić kazania. Nie jest łatwo stanąć przed Kościołem i nauczać na tematy trudne, kiedy wiesz, że będzie sprzeciw. Ale jednocześnie masz nacisk od Boga, że masz na ten temat nauczać. Dlatego słowo trudzić się w głoszeniu znaczy być zmęczonym i znużonym. Większość pastorów, która wygłasza kazania po nabożeństwie, są tacy rozbici, tacy dziwnie się czują. Mają wrażenie, że gadali głupoty, że ciężko im się mówiło. I wielu pastorów, zawsze kiedy gościmy tutaj Adama Grzywa Czeskiego, pastora z Żerewowa, podchodzi do mnie i mówi: to miało sens, co ja mówiłem? Ja mówię: tak, Adam, dobrze mówiłeś. Jest straszne obciążenie. Słuchajcie, to jest walka też duchowa. Diabeł robi wszystko, żeby pastor wyszedł i nie miał nic do powiedzenia. Kiedy byłem pastorem w Kraśniku na Lubelszczyźnie, przed nabożeństwem tak pokłóciłem się z żoną, a miałem głosić kazanie, że zadzwoniłem do pastora drugiego i mówię, nie będzie mnie, nie dam rady. Pokłóciłem się z żoną. Nie jestem na takim poziomie obłudy, żeby wyjść i głosić. Niektórzy pastorzy są na takim poziomie obłudy. Nie ma problemu, to są wyszkoleni goście. Mogą się żreć z żoną, z dziećmi, jadąc na nabożeństwo i później wychodzą i mówią, ale ja nie mogłem. Ale był jeszcze kawałek do nabożeństwa i pogodziliśmy się i poszliśmy na nabożeństwo, ale już nie pamiętam, czy głosiłem, chyba nie. To jest walka. Diabeł zrobi wszystko, żeby cię rozbić przed nabożeństwem. Żeby, kiedy głosisz na temat miłości, to będziesz atakowany przez najbliższych, żeby się ze wszystkimi w domu pokłócić. Żeby nie wygłosić kazania o miłości, o delikatności, o łagodności. To jest wojna duchowa. To nie jest zabawa. Dlatego, kiedy Paweł mówi, że to jest trud i znój w głoszeniu, to 1 Tesaloniczan 5:12 jest wskazówka ciekawa. Prosimy zaś was, Paweł pisze to do wierzących, do zborów. Proszę zaś was, zbór w Tesalonikach, bracia, abyście uznawali tych trudzących się pośród was. Dziwne, no nie? Paweł pisze do wierzącego zboru i mówi, proszę was, uznajcie waszych przywódców, których ja wyznaczyłem. Zacznijcie ich uznawać w sercach. Bo oni się trudzą wśród was, którzy zostali postawieni na czele was, którzy kładą wam do rozumu. Rolą Rady Zboru jest wkładać zdrową naukę ludziom wierzącym dosłownie do rozumu, nauczać ich. I 13 werset z Tesalonikach mówi, by uznawać ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. Zachowujcie pokój wśród siebie samych. Zobaczcie, 13 werset mówi, by uznawać ich, czyli Radę Zboru, ponad wszelką miarę w miłości. Nieraz jest tak w życiu kościołów, że kościół wybiera sobie przywódców, których później nie uznaje. To jaki sens jest ich wybierać? Chciałbym zaapelować do was, abyśmy sobie postawili pytanie, jaki sens jest wybierać nową Radę Zboru w zborze w Giżycku, ufać i wierzyć, że są powołani przez Boga, a później podważać ich decyzje i zdanie. I robić wbrew temu, co oni mówią. Jaki sens jest wybierać przywódców i wierzyć, że Bóg ich ustanowił? Paweł pisze wbrew temu, że tak nie należy robić. Jeśli wybierzemy nową Radę Zboru, a ktoś w zborze wprowadza niepokój wśród wierzących, podważa decyzję Rady, jak myślimy, czy to jest Ducha Świętego, czy z diabła? Kościół Baptystów funkcjonuje na tej zasadzie, że każdy członek zboru może przyjść na każde posiedzenie Rady i powiedzieć, bracia i siostry z Rady, wytłumaczcie mi, dlaczego podjęliście taką decyzję, wytłumaczcie. Każdy członek zboru ma prawo. Może przyjść, zostanie wpuszczony, może zadawać pytania i może rozmawiać. Ale jeśli członek zboru zamiast przyjść do Rady i zapytać, chodzi po zborze i podważa autorytet Rady Zboru, powiedzcie mi, czy to jest Ducha Świętego? To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Każdy członek zboru powinien przyjść do Rady. Paweł pisze, że zbór Kościół ma uznawać starszych ponad wszelką miarę w miłości, czyli zborownicy powinni kochać swoich przywódców. Powinno im zależeć na przywódcach. Dlatego, że praca przywódcy w Kościele jest bardzo trudna. Wiecie, wiele razy jako pastor się zastanawiałem nad przywódcami, których miałem pod sobą i mówię, to jest dziwne, że ten brat woli zasiadać w Radzie Zboru, robić różne rzeczy na rzecz Kościoła, zamiast rozłożyć się w domu, na wygodnej kanapie, z super urządzeniem w ręku, które zmienia co chwilę kanał. I mówiąc czułym głosem do żonki, kochanie, co dzisiaj zrobiłaś na obie? Po co mu chodzić na radę, angażować się w życie Kościoła, przecież on mógłby po prostu po pracy, jak porządny Polak, włożyć dresy i odpocząć. No właśnie, dlatego Paweł mówi, jeśli niektórzy z was podjęli się tego, że wolny czas poświęcają dla was, dla Kościoła, spotykają się na Radę Zboru, żeby rozmawiać o trudnych rzeczach, miłujcie ich i szanujcie ich. O tym tutaj Paweł pisze. Paweł pisze, że nie wszyscy starsi mają nauczać. Wracamy do tej cechy, o co Pawłowi chodziło. Ale wszystkie tłumaczenia Biblii mówią, że ma być dobrym kaznodzieją. Nie to miał Paweł na myśli, bo by przeczył sobie w tym wersecie, który wam pokazałem, 17. Biblia Gdańska dobrze to oddaje. Biblia, stare tłumaczenie protestanckie, Biblia Gdańska z 1630 roku, mówi tak, że biskup to ma być zdolny do nauczania, czyli biskup to osoba, która ciągle się uczy. O to tu chodzi. Biskup ma mieć taką cechę, że jest to człowiek, który całe życie się uczy. O to chodzi, a nie zdolny do uczenia się. Jeśli ktoś chce być przywódcą w zborze w Giżycku, to musi być osoba zdolna, która ciągle się uczy, a nie która ciągle naucza innych. Która uczy się przede wszystkim z Biblii. To nie jest osoba, która otwiera Biblię i mówi, co by tu czytać. To już wiem, to wiem. To nudne, to też wiem, to wiem. Wszystko wiem, kurczę. Co tu czytać? To jest osoba, która ciągle się uczy z Biblii. To jest osoba, która ciągle się uczy od innych osób też w przywództwie, w Radzie. Osoba, która się czyta książki chrześcijańskie i się uczy. Osoba, która się uczy z kazań od innych pastorów i osoba, która się uczy z doświadczeń życiowych. Pastor albo biskup, przywódca w Kościele, to musi być osoba, która ciągle się uczy. Osoba, która zawsze ma rację, nie zgadza się z nikim, bo tylko ona ma rację. Taka osoba się nie nadaje na biskupa. Mój kolega, z którym studiowałem w seminarium baptystycznym, bardzo często powtarzał taką sekwencję. Takie zdanie. Nie chodzi o rację, lecz o relację. Chodził tak wszystkim gadał. Jak ktoś się z nim z czymś nie zgadzał, to on tak go klepał i mówił, nie chodzi o to, żebyś miał ja albo ty rację. Chodzi o nasze relacje. I wiecie, i to jest dokładnie o to chodzi. Kiedy zostanie wybrana nowa rada zboru, to chodzi o to, żeby ci ludzie w przywództwie mieli relacje. I tak właśnie obecna rada funkcjonuje. My nie podejmujemy żadnych decyzji głosując. Cała czwórka, my rozmawiamy. Rozmawiamy. Jak mamy różnice zdań, odkładamy decyzje. Nie głosujemy. Ale Kościół Baptystów jest zbudowany na demokracji. Kościół Baptystów mówi, że posiedzenie rady odbywa się, paragraf ten i ten mówi, że większością głosów przechodzą uchwały. Gdzie tutaj prowadzenie Boga i Ducha Świętego? W przywództwie muszą znaleźć się osoby, które szukają relacji, a nie racji. I właśnie obecna rada, która już się kończy, tak funkcjonuje, że my rozmawiamy. Że każdy ma coś do powiedzenia i wyciągamy wnioski. Księga Przypowieści Salomona 1:5 mówi, mądry słuchając pomnaża swą wiedzę. Mądry człowiek to nie jest instytucja, do której zasuwa cały zbór i mówi, bracia, co ty powiesz? A ja ci powiadam. Mądry człowiek to jest ten, mądrego człowieka można wtedy nazwać, że jest mądry, który ciągle się uczy, który ciągle poprawia swoje błędy. Przypowieści 3:7. Nie bądź mądry we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj. To jest właśnie to, co mówiłem. Na starszego zboru nie nadaje się ktoś, kto ma rację w każdym temacie, który nigdy nie przeprasza. Mój tato był taki. Mój tato nigdy mnie za nic nie przeprosił i nigdy mi nie przyznał racji. I to jest przekleństwo, bo jego ojciec taki był, czyli mój dziadek. Ale kiedy ja zostałem rodzicem, powiedziałem, Boże, ja kończę z tym przekleństwem. Nie będę jak mój dziadek, jak mój ojciec. Dlatego wiele razy przepraszałem mojego syna Tymka, Eunikę, nawet małego Korneliusza. Podchodziłem, mówiłem, czy wybaczysz mi? Przepraszam, źle zrobiłem. Podniosłem głos, przepraszam. Trzeba umieć przyznawać się do błędów, do swoich wypowiedzi i przepraszać. Mądry człowiek to jest ten, który ciągle się uczy, a nie jest mądry we własnych oczach. Księga Przypowieści Salomona 8:33. Przyjmij naukę, stań się mądrym. Ale trzeba być w ogóle otwartym na to, żeby kogoś posłuchać. Właśnie o to chodzi w przywództwie. Prawdziwy przywódca umie słuchać. I ostatni fragment z przypowieści mówi 9:9. Ucz mądrego, a stanie się mędrszy. Oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę. Mądry człowiek, i o tym Paweł pisze, że cechą biskupa zdolny do nauczania, czyli zdolny do ciągłego uczenia się, a nie chodząca ex cathedra nieomylna, która ma zawsze rację. A rada zboru jest tylko po to, bo trzeba wybrać radę zboru. Nie, on się ciągle, pastor ma uczyć od starszych, a starsi od niego i razem mają mieć relacje. To jest cecha biskupa. Oczywiście baptyzm, w którym jesteśmy, mówi o demokracji, o ciągłym głosowaniu, ale to nie ma nic wspólnego z Biblią. Pastor, pamiętajmy, to też jeden ze starszych, on też ma się całe życie uczyć i wzrastać i tylko tak może przewodzić i pastor, i starsi. Przywódca, który przestaje się uczyć, przestaje słuchać innych, przestaje przewodzić, zamienia się w karykaturę przywódcy. Przywódca, który nie słucha, nie zakłada, że może źle myśleć i złą decyzję podjąć, albo że podjął złą decyzję. To jest karykatura przywódcy. Przywódca bardzo często popełnia złe decyzje. W Mińsku Mazowieckim, kiedy byłem pastorem, miałem super pomysły, a rada zboru powiedziała: nie, bracie, to nie jest dobry pomysł. To gdyby ktoś wejrzał w moje myśli, to by taka chmurkę można było narysować i miałem myśli, jak ich wysłać do Afryki jako misjonarzy. Jak ich zachęcić, żeby wszyscy zostali misjonarzami. Wiele razy tak, a mijało pół roku, rok i okazało się, że mój pomysł był zły. Pastor się myli. Starsi się mylą. Wszyscy jesteśmy omylni. Dlatego w relacjach przywódczych nie chodzi o rację, tylko o relacje. To jest osoba, która musi nauczyć się słuchać. Także Paweł mówi o tym, że starszym zboru może zostać osoba, albo możemy wybrać osobę, która stale się uczy i wzrasta. Natomiast jeśli komuś się już nie chce uczyć i zmieniać swoich poglądów, bo jest zmęczony życiem, powinien zrezygnować z przywództwa i nie kandydować. Osoba, która uważa, że już nie chce jej się uczyć i zmieniać poglądów, to taka osoba się nie nadaje na przywódcę. Jest takie powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Krowa zawsze stoi na pastwisku i zawsze żre trawę. Ale człowiek, przywódca, pastor, to nie jest krowa. Pastorzy się mylą i starsi się mylą, przywódcy. I zmieniają poglądy. I trzeba umieć się do tego przyznać i zdystansować. Powiedzieć, to była zła decyzja. Wycofujemy się z tego. Jeśli człowiek podejmie złą decyzję i nie wyciągnie wniosków, to będzie brnął w tej decyzji. W tym nie ma Boga. W tym już jest upór. A upór to jest cecha diabła. Upór jest połączony z głupotą i z cechą diabelską. Jeśli tracisz relację, dlatego król Salomon powiedział, gdzie wielu doradców, tam mądrość wzrasta. Kiedy jeden człowiek prowadzi kościół, kościół się wykoleje. Dlatego na czele kościoła nie może być jeden człowiek, nie może być jeden pastor. Nieomylny, zawsze mający rację. Dlatego to musi być rada kościoła. W Kościele. Muszą być tu ludzie wybrani przez Boga i Kościół musi to odczytać. I Bóg im udzieli mądrości. Ale ta rada nie może głosować, tylko musi mieć relacje ze sobą. To muszą być przyjaciele. To muszą być osoby, które sobie ufają. W Radzie Zboru nie może być osoba, która nie ufa komuś. Bo taka osoba nie buduje relacji, tylko ma zawsze rację. Amen.